Mariusz Nowaczyński, dzień dobry, śniadanie w Radiu Gdańsk, jak zawsze w sobotę między 9 a 10. Dzisiaj gośćmi audycji są Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Jerzy Budnik, poseł Platformy Obywatelskiej oraz Marek Formera z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Zacznijmy od takiej lokalnej sprawy, która się ciągnie, co prawda już dość długo, ale pojawił się nowy, chyba dość istotny wątek. Otóż śledczy poznańscy badają, czy przy uchwalaniu dla Jelitkowa planu zagospodarowania wystąpiły nieprawidłowości, a wszystko w kontekście osoby prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pojawiło się takie określenie, podejrzenie zachowań korupcyjnych w związku z pełnieniem funkcji prezydenta miasta Gdańska. Nie do końca wcześniej wiedzieliśmy, o co chodzi z mieszkaniem prezydenta. Mówiło się najpierw, kiedy CBA się tym zajęło, o tym, że nie znalazło się ono. Prezydent nie uwzględnił w swoich tam oświadczeniach majątkowych, a teraz ta sprawa przybiera dość taki chyba zaskakujący obrót. Co państwo o tym sądzą? Może Jerzy Budnik jako poseł Platformy najpierw.
Trochę dyskomfortu.
Co ja mam powiedzieć?
To jest dziwna też sprawa, bo tam
oni powiedzieli ci
plan zagospodarowania, to też radni maczają.
U nas nie ma ciekawych
żadnych.
U nas nie ma ciekawych żadnych.
Dobra, rozwiej nam te wątpliwości.
Nie, to ja inaczej pana zapytam, panie pośle, czy wyobraża pan sobie, że Paweł Adamowicz nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach?
Posądzenie to jeszcze nie jest zarzut. Mam nadzieję, że się wybroni Paweł Adamowicz. W jego interesie jest zresztą, żeby to się stało jak najszybciej, dlatego że potem w kampanii wyborczej to jest oczywiście jeden z koronnych argumentów jego konkurentów.
Których nie widać na razie.
Którzy się czają z tą pewnością.
Nowak.
Już na giełdzie funkcjonują jakieś nazwiska, ale abstrahując od konkurencji.
Nowak to taki złośliwy żart, tak? Bo też
jego interesie
bo
jest,
już ma zarzuty.
Ale także jest to ważne ze względu na standardy, które
no tak, z tym standardami
nadzieję, że
jest różnie, bo Jacek Karnowski
będzie
w podobnej fazie już nie był członkiem Platformy. Teraz trochę bardziej elastyczna jest pod tym względem Platformy. Panie pośle, ale niech pan mi odpowie. Wyobraża pan sobie, żeby nie Paweł Adamowicz, tylko kto inny był kandydatem Platformy?
Nie wyobrażam. Czas Jarka Wałęsy jeszcze nie nadszedł. Tam mówi się o tym, że on miałby być ewentualnie zmiennikiem Pawła Adamowicza. Jego czas jeszcze, powtarzam, nie nadszedł. Platforma dzisiaj nie ma kandydata, który mógłby wygrać wybory. Tak mi się wydaje. Tak jak obserwuję tą scenę. To nie jest tak, że się w ciągu miesiąca da wykreować kogoś, kto nawet ma potencjał. Gdyby nawet miał większy potencjał od Adamowicza.
Roztropnie przewodniczący partii powiedział, poczekajmy na wyniki wyborów do Europarlamentu, bo wtedy się okaże, kim Platforma tak naprawdę na Pomorzu dysponuje, czyli kto przegra i kto będzie do dyspozycji. A kto
czyli
wygra i wyjedzie do Brukseli.
Odnoszę
się
dostanie, tak?
do sugestii, które pan poseł Budnik wyraził. No na pewno jest to duży kłopot dla Platformy, sytuacja, która gęstnieje wokół prezydenta Adamowicza. Mnie to upoważnia do sformułowania poglądu jako jego były i chyba jedyny poważny kontrkandydat w wyborach przez ostatnie lata.
To jeszcze Andrzej Jaworski.
No ale tylko kandydat SLD znalazł się w drugiej turze i doprowadził do dwutygodniowego spolaryzowania, które było dla mieszkańców, myślę, Gdańska twórcze, bo mogli dokonać jednoznacznego wyboru i też mandat zwycięzcy jest wtedy bardzo czytelnie określony, także ten mandat wynikający z rekomendacji merytorycznych, więc w tym sensie tamta kampania była dla Gdańska dobra i dla demokracji słuszna. Natomiast wydaje mi się, że po 16 latach rządów przyzwoity polityk powinien powiedzieć pas, to znaczy w aurze, która się pojawiła wokół niego, powinien zadeklarować, że potrafi znaleźć inną drogę polityczną, ponieważ pojawiają się niedobre skojarzenia z budową dynastii, zasiedzeniem, ze skorupieniem tej demokracji lokalnej i brakiem jednak nowych impulsów. Pawła Adamowicza podratował strumień pieniędzy z Unii Europejskiej, zresztą wielu samorządowców, bo chociaż kiedy pan prezydent Budnik był prezydentem Wejherowa, tych środków i tych możliwości przecież nie było, które się teraz pojawiły. I zdrowa demokracja po 16 latach powinna wyłonić nowego przywódcę lokalnej administracji, otworzyć się na nowe idee, nowe pomysły, być może szanse dzięki tej skomplikowanej architekturze otrzymają ludzie, o których dzisiaj jeszcze nie słyszymy, którzy są być może
trochę. A to rozumiem, że kibicuje pan temu pomysłowi, żeby ograniczyć po prostu...
No, ja jestem konsekwentnym zwolennikiem ograniczenia kadencji urzędujących wójtów, burmistrzów, prezydentów. Dlatego, że ogrom władzy, zwłaszcza w tych nowych warunkach po 2002 roku, władzy administracyjnej, politycznej, gospodarczej, prezydenci są wielkimi pracodawcami, źle służy rozwojowi różnych aspiracji, które nie mieszczą się w polu widzenia czy w polu wrażliwości urzędujących długo lokalnych przywódców.
Trochę zresztą, sobie taką dynastyczną władzę zafundowaliśmy.
Trochę
prawda?
Jest to władza dynastyczna. Gdańsk jest dobrym przykładem. Poseł Jaworski mówi o Układzie Gdańskim. Ja bym nie mówił o Układzie Gdańskim, ale jednak o takim zasiedzeniu i takiej petryfikacji gdańskiej demokracji, która źle służy rozwojowi różnych aspiracji i to się czuje.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, konserwatysta jednak z Platformy Paweł Adamowicz, ale konserwatysta. Obroni się jeszcze?
Znaczy, tu jest kilka płaszczyzn. Po pierwsze zgadzam się z kadencyjnością, bo myśmy zgłaszali to jako postulat, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ale w oparciu właśnie o analizę tej takiej familijnej struktury już samorządowej, bo to już tak trzeba nazwać, i trudności z wykreowaniem czy wybiciem się innych osób, dlatego że je można skutecznie zniechęcić. Jak skutecznie to mogą te osoby opisać, które nie mają szans w tym pojedynku? Jeżeli mówimy o standardach, no to mówi o standardach partia, która te standardy notorycznie łamie, bo to są afery na skalę miliardową w skali kraju, które przenoszą się na afery w samorządach. No, okręgi jednomandatowe, ja tutaj się niejednokrotnie
opowiadałam. A o tych miliardowych aferach to konkretnie o których?
No, informatyzacja, zresztą CBA samo to.
Trakcie,
to są moje, to nie,
dobrze,
Jurku, to nie są moje słowa. No, wszystko u was jest w trakcie. Amber Gold też jest w trakcie. Nas cmentarza w sprawie afery hazardowej też jest w trakcie. Nowak jest, wszystko jest w trakcie, tylko że no to właśnie tworzy taki obraz, gdzie no choćbyśmy chcieli to, no Jurku, no jesteś w dyskomforcie, no, ale o tym trzeba powiedzieć. Jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi do Senatu, no to już też mówię, one się nie sprawdziły, to tylko umocniło pewną władzę, która ma szyld. No niestety my nie jesteśmy do tego gotowi i to też jest takie demoralizujące, powiedziałabym, bo ta pełnia władzy i ta arogancja, która się rodzi, ona pozwala grać w wabank, mówię, a może wygramy, jeszcze dociśniemy tym kolanem. I mnie się to nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o, jakbym miała oceniać, tak?
Pawła Adamowicza,
No ja nie chcę tego robić, dlatego że jeżeli to jest sprawa, gdzie Paweł Adamowicz sam musi się wybronić, jeżeli się wybroni, tak, przedstawić, czy...
No jeszcze nie ma zarzutów, tak
no
naprawdę.
No dobrze, ale
mówi
to
się
jest,
tylko
rozumiem,
wątku, jest zamieszany.
To jest
tak,
w sprawie,
tak.
Więc ja nie będę się jakby tutaj bawić w sędziego, czy forować wyroków. To jest sprawa, gdzie on musi przedstawić swoje argumenty. Sądy są tutaj, mają... pole do popisu i rozumiem organa, które o tym mówią. Natomiast jesteśmy politykami, składam oświadczenia majątkowe, my również, ja też, CBA też nie sprawdzało, jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe, bo taka jest ustawa, ustawa tak stanowi, więc tutaj przeciwko temu się nie buntuję, bo po prostu takie jest prawo i dobrze, ale my wszyscy te oświadczenia jakby w internecie można je przeczytać i tutaj nie można mieć do nikogo pretensji, sami to też to prawo, żeby było czytelne.
Ale błąd w oświadczenia,
to
jest
inna
jedno,
sprawa, ale
czy tam tu, zaniechania,
tak,
bo tutaj
ale to musi ta osoba,
sprawa, na ile ja ją rozumiem, polega na tym, że prezydent jest jakoby zamieszany w taką historię, że rada i prezydent, rada miasta zmieniają plan zagospodarowania pod konkretnego dewelopera,
no,
a potem prezydent
i to powinno być sprawdzone.
U tego dewelopera
Sprawdzone, tylko my tutaj tego śledztwa i to powinno być sprawdzone, tylko tego jest coraz dłużej, coraz więcej.
Było więcej. Mhm. One kiedyś dotyczyły zmiany zagospodarowania przestrzennego gruntu na Przymorzu Zaspie w rejonie pasa startowego, gruntu kupionego jako ogólnoużytkowy i przekwalifikowanego bardzo szybko na grunt budowlany. I tu wydaje mi się, że też jest kwestia jak gdyby relacji między przedłożeniem rządowym, czyli prezydenta, a głosowaniem. zdaniem i korzyścią, którą odniósł deweloper. Jeżeli w tym kontekście kogoś interesuje cena zakupu mieszkania, to pewnie o to chodzi, tak? To znaczy, czy między tymi decyzjami, wpływem jest prezydenta na podjęcie decyzji korzystnej dla dewelopera, a końcowym rezultatem tej operacji, czyli zakupem mieszkania po niższej cenie, jest jakiś związek, to ta sprawa jest przedmiotem badania. Zresztą teraz też mamy taki przykład w rejonie ulicy Opackiej, sprzedaż bardzo cennego kawałka gruntu przez telewizję, szybka zmiana planu zagospodarowania, miasto nie korzysta z prawa pierwokupu, bo mówi, że nie jest deweloperem, ktoś przejmuje olbrzymią różnicę, olbrzymie dyskonto między wartością gruntu, który był przeznaczony pod budownictwo przemysłowe ogólne, a będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Więc
a z drugiej strony wywłaszcza się ludzi w myśl ustawy, żeby zbudować drogę bez odszkodowania i ludzie muszą iść do sądu. No to jest chora,
pan prezydent jest w tej chwili w dyskomfortowej sytuacji, ale dla dobra Gdańska wyjaśnianie tych spraw.
Jak najszybsze zresztą pewnie.
Dla dobra wobec każdego z nas.
I dla dobra też prezydenta Adamowicza. Przypominam sobie wywiady sprzed parunastu tygodni, kilkunastu tygodni, w których opowiadał bardzo swawolnie, jak gdańszczanie powinni być dumni, że ich przedstawiciel w sposób taki wręcz modelowy pomnaża swój majątek i potrafi gospodarować własnym mieniem. No, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że pan prezydent Adamowicz od początku swojej kariery pracuje w służbie publicznej i ten majątek trudno się koreluje z oficjalnie wykazywanymi dochodami.
Puentując tę sprawę, bo mamy jeszcze wiele innych ciekawych, powiem tak, że w gruncie rzeczy w porównaniu z tym, co zobaczyliśmy na Ukrainie, jakie są majątki i jak mieszkali rządzący Ukrainą politycy, to u nas to wszystko jest...
Ale nie traktujmy tego jako usprawiedliwienia,
nie, oczywiście,
i takiej znieczulicy.
To nasza skala wydaje się naprawdę...
Absurd, to tam tak się
dzieje. Ja rozumiem, że pan prezydent Budnik siedmiu mieszkań nie zgromadził.
Adamowicz, nie Budnik. Może prezydent Budnik był w Fejherowie.
Ale o kłopotach teraz...
Natomiast zaskoczyła mnie kandydatura Jarka Wałęsy, bo szczerze mówiąc, nie wiem jakie...
Ona już się pojawiła wcześniej. No, ale jakie ma kwalifikacje?
Nie wiem, czy ma kwalifikacje takie.
No Jan Kozłowski mówi się też, ale Jan Kozłowski zaprzeczał, chociaż wydaje mi się, że to byłaby...
To by był szybciej.
Niezła propozycja.
Na razie obaj będą kandydatami pewnymi do Europarlamentu. I jeśli już jesteśmy przy Europarlamencie, to no, przydarzyła się historia europosłowi Protasiewiczowi taka, która właściwie zrujnowała mu bardzo szybko karierę. Satysfakcji chyba nie ukrywa Grzegorz Schetyna, który pamiętamy wszyscy przegrał o przywództwo na Dolnym Śląsku walkę właśnie.
No przegrał wszystko.
Z Protasiewiczem.
Upokorzenie pełne
było. I mówi tak, polityką wolno mniej, Protasiewicz o tym zapomniał. Rozpoznawalny polityk nie może sobie pozwolić na takie ekscesy, skompromitował Polskę, nas i siebie, czyli Platformę, a chodziło o to, że na lotnisku, pamiętamy wszyscy, we Frankfurcie nad Menem, wdał się w jakąś taką kłótnię z celnikami, krzyczał rzekomo do nich Heil Hitler, oni rzekomo do niego Raus. No, jak myślicie, wolno politykowi coś takiego? Mieliśmy podobną, znaczy inną, ale taką historię z Janem Rokitą, który już wtedy politykiem nie był, kiedy tam piszczał na lotnisku niemieckim, pamiętacie? A teraz...
W samolocie.
W samolocie, tak. No, ale jeszcze na lotnisku.
Oczywiście, to jest pytanie retoryczne. Reakcja była fatalna. Nawet jeżeli tam była jakaś prowokacja, bo myślę, że to nie jest tak, że bez przyczyny tak europoseł Jacek Protasiewicz zareagował. Ja go znam, on nie jest typem histeryka takim wybuchowym.
No,
z całą pewnością też stan po spożyciu, on się sam do tego przyznał. Nie wiem, ile tam tych buteleczek, czy butelek było wina.
W samolocie to raczej buteleczek.
Ale oczywiście polityk się, jest przekonanie, że politykowi wolno mniej. Oczywiście polityk w takim momencie powinien wiedzieć, że to nie jest reakcja. On nie będzie oceniany tylko osobiście, jak zareagował, tylko że to wpływa też na
i że wielkie
wizerunek,
media są wszędzie, że taki bild
partii,
tak, jakby tylko czekał.
Instytucji, które reprezentuje. On ważne stanowiska pełni w Parlamencie Europejskim, w partii też pełni ważne i powinien miarkować oczywiście. Ja uważam, że nie miał wyjścia w tej sytuacji. Uważam, że poniosło. Jestem przekonany, że...
Ale panie pośle, czy my nie mamy...
Jakaś taka była.
Myślę sobie, bo to taki drugi przypadek w genach, a pewnie posłanka Arciszewska to potwierdzi, że jak słyszymy raus, to nam się trochę włos jeży na głowie, albo sznel, czy podobne słowa. A niektóre niemieckie służby nie mają wyjścia, używają ich, bo jakich mają użyć, prawda?
No tak, tylko od polityka się wymaga szczególnej wstrzemięźliwości. I on powinien być odporny mimo wszystko na jakiekolwiek prowokacje. A granie na emocjach to nie jest, uważam, najlepsze wyjście z sytuacji. Być może dla niego emocjonalnie trudnej, bo my nie wiemy, to tak się teraz dobrze mówi, prawda? Ja nadal uważam, że musiał być on sprowokowany, natomiast reakcja była fatalna w skutkach. Powinien mimo wszystko bardziej panować nad swoimi emocjami.
No i zrzekł się w związku z tym wszystkich funkcji słusznie, czy niesłusznie? Czy tak...
No słusznie, a jakie miał wyjście?
Dla ratowania honoru własnego, ale też wizerunku Platformy w kontekście różnych zdarzeń, których lawina przytłacza teraz partię obywatelską z nazwy, nie miał specjalnie wyboru. Natomiast zgadzam się z opinią pana posła, że mogło tam nastąpić małe zwarcie wynikające z zanadto obcesowej postawy urzędnika służb niemieckich. Z takimi postawami wielokrotnie się spotykamy w różnych momentach. Powściągliwość wymaga wtedy zachowania daleko idącego umiaru we własnych zachowaniach. Sytuacja, w której poseł Protasiewicz przyznał się, że wypił, co nie jest rzadkością, ponieważ na pokładach samolotów, zwłaszcza europosłowie latający w biznes-klasie...
Ale powiedział, że trochę czerwonego wina do obiadu.
I w VIP-lunchach mają nieograniczony dostęp i praktycznie łatwo przekroczyć tą minimalną
Zaraz
granicę,
musimy robić przerwę. Jeszcze jedną wypowiedź dla Superekspresu europosła Protasiewicza.
Niedopuszczalne jest, żeby europoseł, który ma paszport dyplomatyczny, był rozbierany, skuwany, ponieważ nie posuwał się do rękoczynów. I tutaj niewątpliwie po drugiej stronie, po stronie niemieckiej, też są poważne uchybienia, jeśli chodzi o relacje z posiadaczem paszportu dyplomatycznego.
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo Protasiewicz w innej wypowiedzi mówi tak, że jest w sumie z siebie dumny, bo nie używał przemocy, nie szarpał się. Powiedział, naprawdę w tej sytuacji byłem nadzwyczajnie spokojny, wręcz siebie nie poznawałem.
Się
to ja nie wiem, z jakiej strony pan poseł Budnik zna europosła Protasiewicza, ale on siebie nie poznawał, kiedy się spokojnie zachowywał. No właśnie.
Czy ja zdążę coś powiedzieć?
Tak.
Aha. Właśnie, dwie płaszczyzny. Teraz. Jedna to jest taka, że oczywiście każdy z nas, od nas się wymaga jednak zimnej krwi, opanowania kultury, ale z drugiej strony też rzeczywistość, przynajmniej którą się zna, ona obliguje nas do tego, żeby też reagować. Ja miałam wiele interwencji, jeżeli chodzi o czy to policję niemiecką na autostradach, celników, stewardesy i tak dalej. One są. Te fakty, to są fakty, że obcesowość i arogancja tych służb jest i trzeba znać rzeczywistość niemiecką, że oni się zawsze trzymają razem i zawsze jesteśmy na przegranej pozycji. To jest po pierwsze. Po drugie, pan Protasiewicz doznał tego, z czego się śmiał z Rokity. No, póki się samemu czegoś nie doświadczy, to tak trudno jest to zrozumieć i teraz jego tłumaczenia są śmieszne wobec jego kolegów, którzy powinni stać w jego obronie i go ewentualnie zrozumieć. Więc nie czyń drugiemu temu, co tobie niemiłe i tak naprawdę jest problem, tylko że oczywiście od nas się wymaga, żeby jakoś łagodzić. Ale dlaczego druga strona ma być obcesowa i wobec na przykład, to nie z mojej bajki polityk, ale dlaczego ma postępować tak, a nie inaczej? Dlaczego my zawsze mieszamy z błotem swoich,
ale
że tak
pani,
powiem, a przyznajemy
poseł,
rację drugiej stronie, gdy wiemy, że doświadczenia
służby,
często są
celne,
bardzo
policja,
przykre.
Inni urzędnicy zachowują się wyjątkowo nieprzyjemnie
się.
Wobec
zdarza
właśnie
się.
Polaków. Tak?
Zdarza się i dobrze o tym wiemy i przykro mi jest też, że my tego nie widzimy.
No, dlatego, przypadek posłanki Krajewskiej, która opowiedziała...
Tak, bo to są ewidentne przypadki. Kierowcy też dobrze o tym
protezy.
Proszę państwa, musimy zrobić przerwę. Ja przypomnę, że my też ciągle przecież jednak śpiewamy Rotę, a w Rocie między innymi słowa, że nie będzie Niemiec pluł nam twarz.
Przynajmniej na lotnisku.
Tylko, że my się z reguły z siebie śmiejemy, a innych bronimy, więc
Niemcy
zacznijmy jakby obiektywnie
nie znają,
stwierdzać
a my co,
fakty.
Co to znaczy, raus, wszyscy wiemy.
Wszyscy wiemy. Tak to jest, teraz przerwa, a po przerwie głównie o Ukrainie, ale wcześniej też o takim polsko-ukraińskim przypadku posła Kurskiego, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jerzy Budnik, Marek Formela, Mariusz Nowaczyński. Do usłyszenia już niebawem.
Wracamy,
proszę państwa. Jesteśmy z powrotem na antenie. W dobrych nastrojach dzisiaj nasi goście, a przypomnę Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Budnik, Platforma Obywatelska, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
Porozmawiamy głównie o Ukrainie, ale też o tym, co się przydarzyło na Majdanie Jackowi Kurskiemu. Zrobił sobie zdjęcia. Chyba miał dobre intencje. Chciał się tak podlansować trochę, identyfikować z tym, co się wydarzyło w Kijowie. Nieopatrznie wrzucił to na Twittera i potem poszło lawina memów. Jeszcze wziąłem w tłusty czwartek Jacka
bez
Kurskiego.
Pączka?
Tak, między pączkami. Gdzieś tam jego głowę. Internet bywa
bezlitosny. To jest jego komentarz już po tym, jak sprawa nabrała rozgłosu. Bo ja nie za bardzo wierzę, że to było nieopatrznie.
To znaczy...
takie potłumaczenie, że nieopatrznie
nie cisnęłem.
To by obrażało inteligencję posła Kurskiego.
Nie, ale nie przewidział skutków, bo to trudno przewidzieć czasami chyba. Zaczęło się od niefortunnego zdjęcia, po prostu.
No głupie jeszcze nie.
Pycha kroczy przed rozumem i to jest chyba właśnie taki przypadek.
Sweetfocia to się nazywa, tak? Pamiętacie, to jest to, co robił Obama sobie na pogrzebie Mandeli, też między innymi z panią premier Danii. I to niefortunne zdjęcie zostało po prostu bezlitośnie wykorzystane przez internautów. Jacek Kurski powiedział, że w ogóle nie spodziewał się, że zaskoczony jest taką skalą hejterstwa.
Gdyby to było na jakimś radosnym wydarzeniu, olimpiada, nasz reprezentant jest na podium, prawda? On tam gdzieś z trybun.
A była okazja, bo był.
Ale jest sytuacja dramatyczna. Giną ludzie, prawda? Nie wiemy, co jutro będzie. I wykorzystywać to do tego, do lansowania siebie, to jest...
No pani minister Ashton też pozwoliła sobie na robienie zdjęć aparatem telefonicznym. To też było takie, no... powiedziałbym, mało eleganckie w przypadku polityka tego szczebla, tej rangi.
Czego od pani Ashton?
Na to wydarzenie.
Tak, ze względu na wydarzenie i dramatyzm ukryty w tym wydarzeniu.
Gdy kiedyś dyskutowaliśmy, kim jest pani Ashton i dlaczego Ashton i jakby jej kolega również, więc mnie akurat nie dziwi to zachowanie. Natomiast do Jacka Kurskiego to nie to miejsce... Nie ta okoliczność.
Kiedyś to by pani poseł broniła Jacka Kurskiego, a teraz jest w sądowej Polsce.
Kiedyś być
Polsce,
może by tego
pani,
nie
prawda?
Zrobił, bo on idzie po bandzie. Jacek jest, znamy Jacka, człowiekiem, który idzie po bandzie, ale tu przegiął, dlatego że to jest tragiczne to, co widzieliśmy, co się dzieje na Majdanie.
Ale on
to,
mówił, że z drugiej strony zdarzyło. Tragiczne, ale heroiczne. To jest
tak, z jego
że...
strony, tak? Z jego strony.
No nie z jego, ale ze strony tych ludzi, z którymi chciał się
sfotografować. A poza tym naprawdę spuśćmy zasłonę milczenia, bo nie ma co rozsądzać się przez trzy dni.
Ale jest ciekawy wątek w tym taki, bo zobaczcie, teraz te wszystkie smartfony, iPhone i tak dalej są tak powszechne w użyciu, że wszyscy wszędzie robią sobie zdjęcia.
Ale wyczucie trzeba
przy każdej okazji. Tak. Teraz jest właśnie pytanie, gdzie tu
wyczucie.
Postawić granicę? Tak jak w przypadku Jacka Kurskiego,
wyczucie
tak jak w przypadku pani Ashton, prawda? Czy są sytuacje, gdzie...
No w mojej ocenie...
Czy nawet
w
przypadku
nie robić, nie lansować się na grobach, na nieszczęściu, na dramatyzmie, na tragedii. To jest dla mnie tam.
To znaczy, ja powiem tak, jeżeli dla mnie niedopuszczalne jest, że to sam zrobił, tak, Jacek, czyli osoby. Natomiast co do dziennikarzy, to niestety, ale takie zdjęcia i komentarze pojawiają się o osobach chorych, osobach właśnie, które są po jakichś tragediach, albo i to są komentarze i zdjęcia, które nie powinny się, Jurku, pojawić i to nie robią osoby, które, bo co innego jak Jacek sam wrzucił to, tak, w miejscu, którym nie powinien robić, a co innego jak jednak w tabloidach są zdjęcia, których ty byś nie chciał na przykład, tak, żeby twoją tragedię ktoś wykorzystywał,
ale
albo
to jeszcze...
to
jest ważna uwaga, bo to jest inny wymiar zdjęcia. Zdjęcie zrobione przez dziennikarza,
dokładnie,
który monitoruje polityka Unii Europejskiej, który przebywa na Majdanie i robi mu zdjęcia w różnych okolicznościach, szukając własnej narracji, a co innego, kiedy poseł z wydarzenia dramatycznego, historycznego, które...
Przechodzi do porządku dziennego, prawda?
I wychodzi do porządku dziennego i na tym wydarzeniu funduje własną, no jednak popularność, tak? Własny wizerunek buduje, a jest jednak, no jest w tym dyskomfort etyczny, no to chyba tak.
Było to po prostu nieprzyzwoite.
No z moralnego punktu widzenia, no to
sam
naprawdę.
Sam Kurski się zorientował, stąd jego komentarz po pojednym dniu, że to nieopatrznie zrobił.
No ale siądę mówi i przestańmy już mówić na ten temat, bo to nie
to
ma...
Ważne to może być jako przestroga dla innych polityków na przyszłość, prawda? Bo rzeczywiście, ja już zamykając to powiem, że w tym coś takiego jest, że jakby ludzie kiedyś robili takie sobie zdjęcia, jak do zoo chodzili, prawda? Bo to było coś wyjątkowego, że trzeba umieć się wstrzymać. A teraz przejdźmy do już najpoważniejszych spraw, czyli tego, co się dzieje na Ukrainie, bo jak to niektórzy powiedzieli, tam w pigułce w bardzo krótkim czasie ludzie przeżyli, tak, sierpień 80 nasz, stan wojenny, prawda, okrągły stół, tudzież obalenie tego okrągłego stołu.
I to rewolucję, prawdziwą rewolucję.
Tak, i wszystko w rewolucyjnym tempie, co prawda...
I na żaden ten stan nie byli przygotowani.
Tak, do tego rozlew krwi...
Myśmy do tego dojrzewali tego wszystkiego przez lata.
Przez długie lata. U nich stało się to właściwie w sposób nagły, ale na razie nie wiemy, czym to się zakończy, bo na Krymie wrze. Teraz czytam, że premier Autonomicznej Republiki Krymu zwrócił się do prezydenta Rosji z prośbą o zapewnienie republiki.
Zresztą nielegalnie
spokoju.
Był wybrany.
Rosja, jak wiemy, już otoczyła armia kordonem właściwie Krym. Na razie dla postrachu.
No też nie wiemy, którzy są Rosjanie, mówi, którzy są z ukraińskim paszportem, prawda?
Czuwajmy. Jak myślicie, w którym kierunku to się może rozwinąć? Zanim porozmawiamy jeszcze o gospodarczej sytuacji Ukrainy, bo to jest osobny rozdział, ta polityczna sytuacja, w której teraz się Ukraina znalazła.
W każdym kierunku to się może rozwinąć. Ja żadnego scenariusza bym dziś o tej godzinie jeszcze, bo za godzinę sytuacja może
ale boi się pan inna. Poseł wojny na przykład o Krym?
Ja bym tego też nie wykluczał, chociaż dzisiaj wszyscy mówią, że się Rosji to nie opłaca. Teraz jest wojna psychologiczna. Uważam, że Rosja sąduje, na ile jej wolno.
Jak daleko może się posunąć?
Jak daleko się może posunąć? Jaka będzie reakcja tak zwanego wolnego świata? Na razie jest taka opieszała, niezdecydowana.
No bo wolny świat jest taki. Tak samo Unia przecież reagowała
bo
w ONZ, przypadku
no co
Ukrainy.
ONZ przecież zrobił wezwanie,
ONZ.
Prawda?
Jedyną siłą sprawczą amerykańska są Stany Zjednoczone.
Straszy, no tak, ale oni straszą, że nie przyjadą na G8 do Sochi w czerwcu. No to przyjadą w lipcu albo w sierpniu. Co za różnica. Jakoś tak dzisiaj
mało
dzisiaj
zdecydowane
Ukraina
są te reakcje,
prosi o pomoc,
świata,
błaga o pomoc.
No i mamy skutki.
Woła Europo, woła do Obamy.
A Obama jest, to nie Reagan.
Ale jest skazana na głównie problemy. Na siebie jednak, tak, jak ona to rozwiąże.
To zostawmy jeszcze na boku. O tej sytuacji politycznej. Janukowycz się pojawił wczoraj, ale zauważyliście, że nawet Rosjanie się z niego śmieją dzisiaj, komentując tą konferencję.
Nie zapominajmy, jak skuteczna jest dyplomacja rosyjska i polityka.
A pani poseł nie myśli, że skreślił już Janukowycza?
Ja usłyszałam takie
Putin?
Zdanie, że Janukowycz już jest, nie jest dla Putina ważny. Jest ważny, dlatego że Ukraina może ulec podziałowi. Wschodnia Ukraina, gdzie jest przemysł, jest bardzo bogata część, będzie, nie wiemy, nie trzeba wojny czy wojska, ponieważ my, wielu żołnierzy, nie wiemy, czy są mieszkańcami Ukrainy, mają paszporty ukraińskie, czy to są wojska rosyjskie. Tego nikt nie jest na dzień dzisiejszy stwierdzić. Mało tego, wysłannik Putina przyjeżdża i ma swoich, że tak powiem, zwolenników. Mówi, że da tyle, ile trzeba wszystkiego, że tak powiem, sypnie groszem. Więc może być tak, że jednak Putin będzie walczył o tą wschodnią Ukrainę, a zostawi tą zachodnią, żeby był bałagan i przyjdzie czas, liczy na to, bo to jest takie myślenie,
według,
że sami przyjdą i poproszą, żeby znowu był spokój.
Putin,
więc ja uważam, Putin
gra podział,
tak, Janukowyczem i będzie bronił tej wschodniej Ukrainy. Natomiast, i to bez oficjalnie tutaj użycia siły, bo ma tam wojska, armię i tak dalej. Natomiast ja bym powiedział o tym, że zwracam uwagę, że Unia Europejska miała swój moment, nie wykorzystała. I ja nie widzę, żeby Unia Europejska umierała za Kijów, dlatego że wysłannicy i pani Merkel, która bardzo dobrze rozumie się z panem Putinem, to tę decyzję mogła, w którą stronę pójść, już też dawno podjąć. I uważam, że niebezpodstawna jest uwaga, którą my zgłaszamy, że ten czas, gdzie podpisywało się porozumienie, gdzie Majdan rzeczywiście przeciwstawił się podpisanemu porozumieniu, dał czas Janukowiczowi już wtedy, że on się pakował i wyjeżdżał w wiadomym kierunku. Więc tu jest więcej wątków i ja na przykład uważam, że żaden z nas tutaj, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaki będzie scenariusz. My możemy tych scenariuszy nakreślić bardzo wiele. Natomiast niestety bierność Unii Europejskiej, już nie mówię o tym, że minister Sikorski przez ostatnie 3 lata w ogóle nie był na Ukrainie, w ogóle przez 6 lat nie ma polityki wschodniej. Jedzie dopiero wtedy, jak jedzie minister spraw zagranicznych Niemiec razem tam jeszcze z kimś, więc taka paprotka, jeszcze wypowiedzi, które są dosyć niefortunne, to nie jest dobry syndrom.
Czyli spójrzmy na to, co się wydarzyło w Kijowie
i kto
tak naprawdę w tej chwili narzędzia władzy w Kijowie
trzyma. Ale on jest demokratycznie jeszcze w dodatku wybranym prezydentem,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
Ja chciałbym powiedzieć...
To jest osobny wątek, ale spójrzmy teraz tak. Premier Jaceniuk, szef Rady Najwyższej Turczynow, to są wszystko ludzie tak naprawdę Julii Tymoszenko. Czy to też nie jest, myślę, dla Ukrainy całkiem dobra wróżba, prawda?
No, Jaceniuk to jest Partia Swoboda, Narodowo-Socjalna Partia.
Nie, Jaceniuk nie.
Jaceniuk
Patryszczyna to jest zastępca Julii Tymoszenko.
Tymoszenko, tak.
Ale wywodzący się z...
Nie, Jachnybok,
tak, no ale... Ten pierwiastek jest tam bardzo silny.
Ja chciałbym, to jest bardzo lojalny człowiek.
Ja chciałbym powiedzieć, słuchajcie, coś, co być może umyka naszemu oglądowi. Otóż szeroko promowany także przez stronę polską program Partnerstwa Wschodniego, który jest jakby fundamentem polityki Unii Europejskiej wobec 6 krajów, które do tego programu przystąpiły w latach 2008-2013, obejmował nakłady rzędu 2 800 000 000 euro na 6 państw w ciągu 5 lat. Więc to zainteresowanie Unii Europejskiej wschodnią częścią Europy, czyli tą próbą przyciągania wschodnich partnerów do struktur Unii Europejskiej, odbywało się w ramach jednak fasadowego programu. Ten program był, ten program
fikcja.
Był
tylko po to, żeby zmienić nazwę
drugorzędny
i politykę Kaczyńskiego.
Na drugim planie, jeśli chodzi o cele strategiczne Unii Europejskiej.
No, oferta Unii też
i można mówić o fiasku tego projektu na Majdanie. Ponieważ to, co pan poseł Budnik zauważył, każdy scenariusz jest w tej chwili możliwy, zarówno w wymiarze politycznym, gospodarczym, jak i też militarnym.
A Majdan, a przywódcy, prawda, opozycji, to są dwa różne światy.
W gruncie rzeczy nierzadkie są głosy i ja też się do nich przychylam, że dokonano na Ukrainie zamachu stanu. Legalnie urzędujący prezydent, wybrany w demokratycznych, potwierdzonych podpisami obserwatorów Unii Europejskiej w wyborach, został obalony przez nowoczesną, współczesną sicz, więc...
A z drugiej strony nie jest
ten,
tak, że
ten podział,
był to legalnie
który się dokonał
satrapa,
na Majdanie,
tak
będzie...
ograniczył.
Ale jeżeli używamy tego języka, to legalnie wybrany satrapa pod patronatem 3 ważnych ministrów Unii Europejskiej podpisał wiążące porozumienie z przedstawicielami opozycji. To porozumienie po kilku godzinach zostało
przez
Majdan zerwane. Jest pytanie fundamentalne, czy Majdan to jest cała Ukraina, czy ten sposób wyłaniania władzy przywódcy europejscy chcieliby zastosować w swoim kraju. Bo ja sobie mogę wyobrazić, że na targu węglowym odbywa się Majdan i obywatele mówią, nie chcemy prezydenta Adamowicza, bo ma 7 czy 8 mieszkanie, nie chcemy premiera Tuska, bo gra w piłkę. No jednym słowem, albo w Unii Europejskiej jest szacunek dla prawa, dla procedur wyborczych i protest społeczny, który jednak oznaczał w wielu miejscach dewastację państwa ukraińskiego, państwowości ukraińskiej, no, mógł spotkać się z odporem władz. I polecam program redaktora Sekielskiego, który pokazał też drugą stronę, bo my tak troszeczkę ulegamy machiawelizmowi tłumu, takiemu przekonaniu, że moralność tłumu jest nieproblematyczna, a w tej moralności, w tym,
że naród jako suweren
w tym
tutaj
konflikcie
pokazał, tak?
Są akcenty, które zwłaszcza polska strona powinna daleko bardziej i daleko lepiej słyszeć, tym bardziej,
Czy myśli pan o tych akcentach wyraźnie nacjonalistycznych?
Że nie jesteśmy w stanie w sposób skuteczny pomóc Ukrainie rozwiązać problemy gospodarcze, które są istotą ich tragedii.
Nie, no, ja się zgadzam. Jeszcze o problemach gospodarczych za chwilę. Ostrożność jest Unii, bo Unia też się boi na swoim terenie tych dążeń separatystycznych. Jest Katalonia, są Baskowie, bliska podziału jest Belgia, tendencje separatystyczne są na północnych Włoszech.
Nie walczmy na Majdanie
z Putinem. Coś takiego, niech pana twoje koledzy mówią, co ty Dorota tam zauważasz takie ruchy separatystyczne, no zdecydujcie. Drogi kolego, zdecydujcie się. Jak ja o tym mówiłam, takie... to się ze mnie śmialiście, więc
proszę państwa,
albo my naprawdę poważnie rozmawiamy,
tak
albo,
jest,
albo krytykujecie mnie tylko dlatego, że ja
o której
nie pasuję scenariusza waszej polityki zagranicznej.
Pani poseł, panie pośle, demokracja, o której mówił Marek Formala, może jest po prostu luksusem państw bogatych, o stabilnej gospodarce i stabilnym systemie prawnym. Może demokracja nie jest wcale rozwiązaniem dla krajów jeszcze pogrążonych w takim chaosie i w tak kiepskiej kondycji jak Ukraina, nie mówiąc już o krajach takich jak Irak czy Afganistan, gdzie Amerykanie na siłę chcieli demokrację wyeksportować.
Bo to, co jest tak zwaną kulturą demokratyczną, tego się nie zadekretuje jednym ustawą. To jest proces.
No właśnie.
I z całą pewnością kultura polityczna młodego pokolenia ukraińskiego jest inna jak średniego, jak starszego.
Oczywiście,
to jest to, co pan powiedział na początku, że oni weszli tak jak Mongolia weszła od razu z feudalizmu do socjalizmu, z pominięciem wszystkich tych pośrednich etapów. Tak tam to się stało błyskawicznie. Oni jednak nie byli do tego przygotowani.
Ale
chcę też powiedzieć, że ci, którzy żerowali to porozumienie, łącznie z nowymi władzami Ukrainy, powinni mimo wszystko, ja uważam, że to jest w ich interesie, do gry włączyć Rosję, bo nie czarujmy się. No. Bez Rosji się nie da rozwiązać problemów, szczególnie gospodarczych Ukrainy. Bo Rosja ma tyle instrumentów. Rosja dzisiaj ma więcej instrumentów, drodzy państwo, niż
ktokolwiek w tej strefie europejskiej.
Niż Obama i niż Unia Europejska.
No właśnie, bo konkretnie rozmawiamy.
O tych instrumentach warto głośno powiedzieć.
To jest ucieczka do przodu.
Bo w tym uścisku znalazł się jesienią Janukowicz. Między umową stowarzyszeniową, której podpisanie miało zakończyć pewien wieloletni proces i nadać Partnerstwu Wschodniemu jednak rangę poważnego projektu politycznego, ale w zamian za to Unia obiecywała, czy proponowała niewiele, żądała otwarcia rynku, byłaby to sytuacja...
Mogła, ale nie chciała.
Mogła, ale nie chciała. Zdewastowałaby to gospodarkę, słabą gospodarkę ukraińską, która wydana by została na ryzyko rywalizacji na otwartym rynku. Więc z drugiej strony był za plecami Janukowicza Putin, który mówił, że jeżeli powstrzyma się tą ekspansję Unii Europejskiej na teren Ukrainy, to będzie tańszy gaz, to będzie wykup obligacji. Janukowicz, dopóki mógł w sposób mniej lub bardziej zręczny...
Najpierw Nord Stream przykręci.
Nord Stream powoduje, że Putin ma inną siłę w relacjach z Ukrainą i w ogóle w relacjach z nami wszystkimi. To trzeba sobie powiedzieć, że nasze zaangażowanie jako rodzaj wyzwania stawianego Putinowi na Majdanie jest troszeczkę absurdalne. I ja na przykład na miejscu premiera Tuska pojechałbym na otwarcie igrzysk do Soczi i dbał o to, żeby zachować ten kontakt personalny, który został zbudowany lepiej, gorzej na molo w Sopocie.
Był Leszek Miller.
I Leszek Miller był gościem 2-3 dni Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Że w polityce warto dbać o gesty, bo wtedy relacje kanclerz Merkel z prezydentem Putinem są zdecydowanie lepsze, częstsze i gęstsze i bardziej pożyteczne dla geopolityki europejskiej niż troska o nasze własne interesy.
Ja uważam, że właśnie...
Grajcie o 35 miliardów dolarów.
Tragedia jest taka, że Unia Europejska nie chce drażnić Moskwy. I to jest dramat właśnie, dlatego że ta mocarstwowość Rosji i Ukraina, na której zależy Rosji, może być dalej kontynuowana właśnie dzięki takiej polityce niemieckiej też, ponieważ tak jak pani Merkel mówiła, że wstąpi do Polski po drodze do Moskwy, to jakoś już przestała zasada obowiązywać. Ale proszę nie spłycać i nie wyśmiewać tej sytuacji, bo my dobrze wiemy, jak wygląda sytuacja polityczna w Unii Europejskiej, po co był Nord Stream, co daje Niemcom, co Rosjanie mogą zrobić, komu przykręcić i na jakiej zasadzie, więc mówmy naprawdę o rzeczach,
pani poseł,
które są
pani,
realne.
I jeszcze tylko dokończę, bo koledzy, no właśnie, Unia nie jest w stanie
dać. Jest w stanie. Pytanie tylko, czy chciała. To jest gra. Ja uważam, że politycy, którzy pojechali, też powinni się przyjrzeć, jak brak decyzyjności, nie tylko w tej sprawie, spowodowało tyle ofiar na Majdanie. Bo to są ludzie młodzi, którzy chcą żyć. To jest zmiana pokolenia, która w Rosji też nastąpi, bo oni nie chcą mieć obciążenia tego.
Pani Doroto, bezrobotni z zachodniej Ukrainy.
Nieprawda, proszę nie spłycać i tak
nie mówić. Za Majdanem stoją oligarchowie związani z królem czekolady,
że my też w roku 70 czy Solidarność, to też byli zwykli robotnicy i pan by umniejszył wartości tych ludzi. Absolutnie nie, to są
to byli w 70 roku zwykli robotnicy.
No to dla pana zwykli, to tacy zwykli, niewykształceni i tak dalej. Nie wolno tak mówić. Nie wolno tak mówić, dlatego że ci ludzie są świadomi. I uważam, że absolutnie taka spolegliwość wobec Rosji i niewidzenie tego, co ona robi,
ja rozumiem,
to właśnie
że,
doprowadza...
Że to nie wolno tak mówić, to jest taki postulat niedemokratyczny.
A propos czego?
Bo wolno dyskutować, ja rozumiem.
Tak, ale nie wolno umniejszać wartości, bo dlatego ludziom przyjechali, bo to jest droga do nikąd. To jest absolutnie nie na miejscu.
Gospodarki,
właśnie to chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko sprawa...
Nie chodzi tylko o wpompowanie jakichś
wobec Moskwy, Ukrainy, względów tylko
czysto politycznych. No niestety wpływy Rosji są w Ukrainie, mają być.
Ale Unia Europejska jest świadoma, że te 35 miliardów znalazłyby się pewnie, bo to
oczywiście,
w sumie w budżecie nie jest, budżecie
Unii
nie jest taka, nie jest taka.
Ale
właśnie,
to się kontroluje.
Właśnie,
ale to się kontroluje. Tego nie daje.
Unia
my
się,
też prezencie
Unia się
nie
boi,
dostaliśmy.
Że,
my też nie dostaliśmy w
Unia się boi, że,
panie
że,
panu,
że
tak,
że te pieniądze byłyby szybko zmarnowane. Dlatego, że Ukrainę czeka
ale faktem jest, doświadczenie pomarańczowej rewolucji pokazuje...
Bardzo bolesne reformy, dlatego ten rząd będzie miał bardzo trudno. On się może zużyć niestety w ciągu 2 miesięcy. Stąd taka strategiczna decyzja Kliczki, że on nie wchodzi. On oczywiście będzie popierał w parlamencie, ale on nie jest koalicjantem w tym rządzie, dlatego że on chce wygrać wybory prezydenckie, a za 2 miesiące ludzie się mogą zniechęcić, bo liczyli na to, że szybko się sytuacja poprawi, a się nie poprawi.
Znaczy,
jak długo myśmy się
przygotowywali? Nie poprawi się, bo już są podnieść ceny gazu.
Były programy przedakcesyjne u nas, prawda? Myśmy przygotowali na system prawny. Myśmy wprowadzali standardy.
Czas się kończy.
Ja tylko chciałam powiedzieć jedno. Unia Europejska, dobrze wiemy po sobie, jak potrafi kontrolować wydatki i żądać zwrotu. Unia Europejska nie daje nic w prezencie. Ja dzisiaj słuchałam, jadąc do państwa, ulubiońca pana Balcerowicza, Platformy Obywatelskiej, może już teraz nie. Ale,
już
ale
dawno nie.
Porównanie. Polska jak przystępowała i Ukraina. To nie jest tak, że ktoś komuś daje pieniądze w prezencie. To są określone warunki, kredyty, które trzeba zwrócić. To nie jest tak, że Unia sypnie, bo Unia bardzo dobrze i wiemy o tym, potrafi kontrolować i egzekwować
było,
pieniądze, które komuś daje.
Szanowni Państwo, trudna przyszłość
jakby nie
przed
było, rewizja budżetu Unii Europejskiej, który został zaakceptowany na najbliższy okres może być dla Polski
pytanie,
niekorzystna i nasze zaangażowanie w Majdan może zakończyć się wymiernymi stratami dla budżetu przeznaczonego dla Polski.
Ukrainy nie wolno zostawić samej.
To pytanie,
tym zakończmy. Dorota Arciszewska, Mielewczyk, Jerzy
Było
Budnik.
Bardzo miło, dziękuję bardzo.
Marek
dziękuję
Formela,
miłego
spotkanie.
Dnia życzę.
Oraz Mariusz Nowaczyński z Radia Gdańsk. Do usłyszenia i dziękujemy za uwagę.